Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek o poranku, a dziś w towarzystwie profesora Ryszarda Legutki, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam na antenie Radia Poznań, panie profesorze.
Dzień dobry, witam Państwa również.
Od wczoraj trwa szczyt przywódców Unii Europejskiej, który w dużej mierze poświęcony jest kwestią koordynacji walki z pandemią i kwestii szczepionkowych. No i mam wrażenie, że w tej drugiej przynajmniej kwestii nie jest dobrze. Świadczy o tym choćby ten list 5 przywódców unijnych państw, między innymi Polski, do Komisji Europejskiej o przyspieszenie produkcji szczepionki przeciwko COVID-owi. A teraz mam jeszcze informację, że AstraZeneca tnie dostawy dla Unii Europejskiej o połowę. No, prawdę powiedziawszy, słabo to wygląda, panie profesorze.
Wygląda fatalnie, no i to już wszyscy widzą. Co prawda w czasie ostatniej sesji pani przewodnicząca von der Leyen mówiła, że właściwie komisja się sprawdziła, że to nie jej wina, ale no nikt to nie uwierzył. Nawet ci, którzy zawsze bronią i broni komisji, tutaj wypowiadali słowa dość cierpkie. To bardzo, bardzo zła robota. Ci prawnicy, pożarcie Boże, którzy nie przypilnowali tego kontraktu, wiadomo,
tej umowy, prawda? No bo państwa inne, na przykład pozaunijne, mają te dostawy o wiele lepiej zagwarantowane i zabezpieczone.
No tak, bo tutaj prawdopodobnie względy były też cenowe, bo chyba komisja chciała, żeby było to jak najtańsze. A poza tym, no, trzeba sobie zdawać sprawę, że tu się negocjowało nie z byle kim, tylko z potężnymi firmami. To są jedne z najpotężniejszych firm na świecie, starzy wyjadacze, tam mają super prawników, więc tu każdy przecinek.
Niemal siła manichejska, ważne, można powiedzieć, koncerny farmaceutyczne.
Nieprawdopodobne pieniądze i wpływy. No więc tu niestety pokazuje, że komisja jest ciałem marnym, nie ma dobrych ludzi, zbiurokratyzowanym, ociężałym.
No. Panie profesorze, ale to jest komisja, czy cała Unia Europejska, czy cała wspólnota europejska, czy ta sprawa, no choćby tych szczepionek, to jest jakiś papierek lakmusowy, który pokazuje, na ile jesteśmy wydolni jako organizacja polityczna?
No ja mówię tutaj o komisji, bo komisja jest takim ciałem najbardziej unijnym. Parlament Europejski to jest gadalnia, przepraszam, że tak mówię, o instytucji, w której pracuję. Rada Europejska, no to są jednak przedstawiciele państw narodowych, no a komisja, no to jest takie unijne ciało par excellence. No, mają tam swoich ministrów, którzy się nazywają komisarzami, mają cały zespół ludzi. To jest coś, co ma pokazać tę Unię przyszłości, że będą wyłącznie instytucje ponadnarodowe. No więc jeżeli one mają tak wyglądać, to niech nas Matka Boska ma w swojej opiece. Także to wielka tutaj plama i to widać.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła w tym tygodniu o tym, że chce wypracować taki mechanizm reagowania w podobnych sytuacjach kryzysowych jak obecna pandemia koronawirusa, między innymi praca nad instrumentem nadzwyczajnym jednolitego rynku. No ja się tak zastanawiam, przecież my jesteśmy w jednolitym rynku, więc co to ma być? Jakaś integracja dalsza? O co w tym chodzi?
To jest dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Każda okazja, nawet kompromis, limitacja Unii jest okazją do tego, żeby wymyśleć jakieś nowe mechanizmy, które mają zwiększyć władzę i kompetencje ciał europejskich. Proszę zwrócić uwagę, jakie tu jest rozumowanie. Znaczy, jeśli Unia się nie sprawdziła w tych działaniach, to znaczy, że nie nadaje się do tego. To znaczy, że to jest coś, co wykracza poza jej możliwości, bo jest zbyt duża, nie jest w stanie objąć tego wszystkiego. Więc raczej to jest sygnał, że Unia się powinna wycofywać z pewnych...
No tak, ale czy to wtedy nie będzie z kolei takiego powrotu do, nie wiem, 1918 roku na przykład, czyli takiej jeszcze bardziej brutalnej gry interesów narodowych, jeżeli to Unia tego nie przejmie? No takie padają argumenty choćby w Brukseli.
No tak, padają takie argumenty, ale pamiętajmy, że te instytucje europejskie, to one nie mają żadnej siły same z siebie. Taka Komisja Europejska nie jest ciałem, który ma mandat demokratyczny, bo jest wybierana w wyborach poprzednich. Komisja Europejska ma wyłącznie taką siłę, jaką dostaje od tych najsilniejszych graczy. Wobec tego wzrost znaczenia instytucji europejskich, większe na nich kompetencji, to jest większa władza tak naprawdę tych instytucji oraz tych wielkich graczy, natomiast mniejsza władza tych państw mniejszych.
Czy ja mam rozumieć, że to tak naprawdę w gruncie rzeczy niewiele się różni od sytuacji, nie wiem, z czasów Kongresu Wiedeńskiego, czy na przykład właśnie tego 1918 roku, tylko inaczej się to nazywa, pańskim zdaniem?
No trochę tak, no, nie ma do końca, te analogie nie są całkiem adekwatne, ale to jest polityka, to znaczy siła odgrywa rolę i kto ma tej siły więcej, ten stawia warunki, nadaje ton, formuje agendę, wpływa na prawo.
Dla mnie nic nowego we współczesnej historii nowożytnej.
Oczywiście, no to przecież bo to wszystkie kraje są równe, prawda? No ale przecież, no nie łudźmy się, no nie jest taki sam wpływ na Unię ze strony Niemiec, jak i ze strony Rumunii. I być równy nie może, no bo potencjał tych krajów jest dramatycznie odmienny.
Mhm. Ja właśnie pana trochę pytam o tę diagnozę unijną. Wydaje mi się, że te szczepionki są jakimś rzeczywiście jednak papierkiem lakmusowym, a nie bez powodu pytam, dlatego że dzisiaj jest organizowana taka debata, którą organizuje Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej z cyklu Przyszłość Europy. No i tytuł tej debaty to jaka ma być forma polityczna Europy? I padają takie pytania, takie alternatywy. Federacja czy konfederacja? Państwa narodowe czy imperium? Pan jest jednym z moderatorów tej debaty. I tak się właściwie zastanawiam, bo te pytania chyba od początku Unii pojawiają się. Czy one w dzisiejszym kontekście brzmią jakoś inaczej, aktualniej, specjalniej?
Może o tyle inaczej, że więcej wiemy, dlatego że jak zaczynała się integracja, to ci jej twórcy to oczywiście byli politycy, także no, znali ten fach, twardą rzeczywistość polityki, ale był w ich umysłach pewien, powiedziałbym, taki nurt marzycielski. Więc jak mówili o przyszłości, to mówili o braterstwie narodów europejskich. No to ładnie brzmi, jeżeli to jest perspektywa bardzo odległa i w ogóle nie wiadomo, co to znaczy. No a myśmy już osiągnęli pewną fazę integracji, również integracji politycznej, prawda? No bo Unia, która powstała w Maastricht, jest pewnym ciałem politycznym. No i znacznie więcej wiemy, jak to realnie wygląda. I to no, dla wielu jest bardzo niepokojące, że ta struktura władzy, zamiast być bardziej czytelna, staje się coraz bardziej nieczytelna, a politycy są coraz mniej odpowiedzialni przed społeczeństwami i przed wyborcami. Więc jeżeli by powstała swoistego rodzaju federacja, no to będzie to taka federacja no, dosyć hierarchiczna. Ja mogę mówić
równiej, równiejsi, tak można było powiedzieć.
Ja w ogóle się obawiam czegoś takiego, co nazywam nowym despotyzmem. Ja zadam dzisiaj to pytanie uczestnikom i zobaczymy, bo tam po jednej stronie zwolennicy europejskości, a po drugiej stronie ci, którzy przestrzegają.
No to właśnie powiedzmy, bo to ciekawi paneliści są, ciekawe grono gości, gdyby pan trochę uchylił rąbka tajemnicy. Tym bardziej, że debata będzie można ją śledzić poprzez Zooma i tak naprawdę będzie dostępna ogółowi słuchaczy.
Tak, więc to będzie przedstawiciel Francuz, przedstawiciel Partii Europejskiej, która chce w programie sublimować instytucje europejskie. No więc zadam mu pytanie, co to znaczy sublimacja instytucji europejskiej.
Sam jestem ciekaw.
Nie należy niszczyć tych instytucji, ale jest sublimować. No i jest przedstawicielka niemiecka, czy
austriacka.
Austriacka. No, która też właściwie taką orientację ma federalistyczną i też boi się tych ruchów
narodowych, tak to nazywam?
Tak. Czasami się populistycznie, to jest takie słowo obraźliwe. No ale z drugiej strony mamy pana rektora Bronisława Wittsteina, który przestrzega przed tymi tendencjami Unii. Ja myślę, że z polskiej perspektywy dobrze widać te wszystkie niebezpieczeństwa Unii. No, żeby dać przykład, Parlament Europejski liczy 700 posłów, 50 z grubsza, 50 z Polski, to znaczy, że około 650 posłów nie z Polski decyduje o sprawach Polski. Nie mają żadnej odpowiedzialności przed polskim elektoratem, a to jest przecież dla parlamentaryzmu jest to sprawa kluczowa, gdzie wyborcy muszą być odpowiedzialni przed elektoratem.
Ja przekornie, zapytam przekornie, a może właśnie fakt, że to dążenie do federalizacji, no można byłoby powiedzieć do pewnego zaniku państw narodowych, być może zatrze te różnice interesów, o których mówiliśmy, które sprawiają, że Niemcy, Francja, Dania gdzieś na boku sobie na przykład załatwiają szczepionki, niezależnie od Unii Europejskiej, albo są po prostu tym silniejszym wpływającym na Komisję Europejską. Czy to może nie zadziałać w tę stronę? Bo takie argumenty zwolennicy jeszcze większej integracji, jeszcze więcej Unii w Unii stawiają.
No tak, bo oni sobie wyobrażają, że to będzie jakiś taki miks i że powstanie nowa tożsamość europejska, która się okaże silniejsza niż tożsamość
narodowa. Jest na to szansa?
Nie ma szansy na szczęście, bo to jest niezwykła inżynieria społeczna, to jest bardzo taka ingerowanie w tworzywo społeczne, dlaczego instytucje mają ingerować. Nie wiem, ja nie chciałbym, żeby ze mnie robiono innego człowieka.
Prawda? To jest naprawdę realna groźba, to nam naprawdę realnie
grozi. Już próbowali robić innego człowieka w innym ustroju i się nie udało. Jakieś zabiegi robią tam, no to stworzyli wspólną walutę, stworzono wspólną walutę, to wprost napisano, nie dlatego, że to był dobry pomysł ekonomicznie, tylko dlatego, żeby się wykuwał ten...
Tak, no ale jeszcze od wspólnej waluty do jakby wpływania na osobowość człowieka i na to, co myśli, człowiek decyduje, to jeszcze daleka droga.
Wspólnej architektury, prawda? Nowy Bauhaus, architektura europejska.
Czyli już estetyka wspólna, tak to...
Już estetyka. No i oczywiście wspólna moralność. Są te wrzaski, które słychać i przeciw Polsce z powodu naszego prawa aborcyjnego. Jak Polacy śmią w ogóle mieć inne prawo aborcyjne niż to, jakie jest wszędzie. To jest taki rozwijający się mechanizm bardzo głębokiej ingerencji w tworzywo społeczne.
Panie profesorze, wy debatujecie, ale zapowiada także debatę i to mówiła na początku swojego urzędowania także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która mówiła, że chce taką konferencję o tym, w jakim kierunku ma zmierzać Europa. Jak rozumiem, jest to kierunek ten federalistyczny.
No to tak naprawdę nie jest pomysł Ursuli von der Leyen, ta konferencja przyszłości Europy, wieloetapowa, wielopoziomowa, tylko pomysł parlamentu. Komisja na początku dość sceptycznie, później się właściwie zgadza, teraz jeszcze Rada jakoś niezbyt chętnie, ale zobaczymy. No jest to szukanie sposobu pchnięcia integracji do przodu przez całkowicie pozorowaną debatę, dlatego że w tej debacie będą brali udział wyłącznie ci, którzy są większej
integracji.
Czyli
konfederaci nie będą tam mogli zabrać głosu?
Nie, no po co? Przecież to są szkodnicy, więc nie ma. My tylko z prawdziwymi Europejczykami chcemy.
No to akurat debata dzisiejsza jest debatą wielostronną. Mam nadzieję, że będzie pluralistyczna w takim razie i te różne głosy wybrzmieją.
Tak, bo my jesteśmy pluralistami w przeciwieństwie do tej większości, która rządzi Europą, a ona nie znosi żadnych dysydentów. Wszyscy mają mówić tak samo i powtarzać, jak bardzo są otwarci, tolerancyjni i pluralistyczni.
O, proszę Państwa, to pytanie o przyszłość Unii Europejskiej i te, które dzisiaj będą w czasie debaty, którą, jak powiedziałem, można śledzić za pomocą Zooma, będą się pojawiały pewnie cały czas, bo to są pytania kluczowe. Profesor Ryszard Legutko był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Kluczowy temat.